A naszym gościem jest Paweł Terlikowski, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Gryf. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy via internet, bo pan w pracy w Gdańsku, ale dzisiaj tak. Mamy takie możliwości techniczne, że możemy sobie porozmawiać. Zanim tak. O tym, co ostatnio zrobiliście fajnego i odkryliście, to może powiedzmy na początek, czym się właściwie zajmujecie jako Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne? Rozumiem, że szukacie jakichś pamiątek historii, ale coś szerzej może pan o tym powiedzieć?
To może po prostu rozwinę nazwę Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne, to znaczy o tym, że zajmujemy się historią, jak i jej odkrywaniem, czyli takim obcowaniem bezpośrednim z historią, z przedmiotami, z miejscami. Nie tylko jest to historia, która jest zapisana na kartach książek historycznych, ale również ta taka namacalna, znajdująca się w takich różnych interesujących miejscach na terenie naszego powiatu, czasami szerzej województwa pomorskiego.
Tak, najkrócej rzecz ujmując, może trochę lapidarnie. Grzebiecie w ziemi.
Tak, również grzebiemy w ziemi. Głównie, dobrze.
No tak, dobrze. Ile osób jest zaangażowanych w działalność tego stowarzyszenia? To jest wąska grupa ludzi, czy macie wrażenie, że tych, którzy chcieliby weekendy i nie tylko weekendy spędzać w ten sposób, jest coraz więcej?
No właśnie, nasza działalność jest oparta na wolontariacie. Nikt do niczego nie zmusza, więc ilość osób zaangażowanych w danej akcji jest zależna po prostu od wolnego czasu w weekendy. I ogólnie stowarzyszenie liczy około 30 osób, ale to właśnie zależy od tego, kto ma czas, ale tak można określić, że średnio na akcji jest około 10-12 osób, którzy akurat się zgłosili, że mają trochę czasu do zagospodarowania wolnego w czasie weekendu. I tak różnie to bywa. W jeden weekend w czasie jednej akcji część osób może to przyjeżdża, część osób po prostu nas go śledzi, nasze poczynania, ale zasadniczo to jest od kilkunastu do prawie 30 osób zaangażowanych.
Widziałem wasze ostatnie doniesienia z jakiegoś odkrycia z Człuchowa, z okolic Człuchowa. Proszę coś o tym bliżej, więcej powiedzieć.
No niestety nie mogę podać to do konkretnej lokalizacji, ponieważ jest to cały czas miejsce, które będzie przeszukiwane w przyszłości. Ale ogólnie dostaliśmy cynk od naszych znajomych pracowników Muzeum w Lęborku, z którymi to już wcześniej współpracowaliśmy, o tym, że w tamtym roku został namierzony skarb z epoki brązu, który znajdował się na polu ornym i został znaleziony przypadkowo przez rolnika. Część jego została znaleziona przez rolnika, który to zgłosił do muzeum. Później wojewódzki konserwator ochrony zabytków też został poinformowany i tak pracownicy Muzeum w Lęborku zaplanowali właśnie przeszukanie tego terenu i zaangażowanie nas i naszego sprzętu do dokładnego przeskanowania całego tego obszaru, w którym prawdopodobnie były rozsiane elementy tego skarbu z epoki brązu.
To ja może dopytam, bo jak mówi pan skarb, to pewnie przeciętny człowiek myśli sobie, że coś wartościowego, co można łatwo sprzedać, na przykład, nie wiem, monety, jakiś kruszec, jakieś wyroby z rzeczy drogocennych. Co to znaczy skarb w waszym języku?
Skarb w naszym języku też może znaczyć oczywiście takie typowo cenne rzeczy, czyli kruszec szlachetny i tak dalej, ale z reguły to jest właśnie, to są przedmioty o bardzo dużej wartości historycznej i tak, z takim przypadkiem właśnie mieliśmy do czynienia w poprzednią sobotę, to był po prostu depozyt z epoki brązu, czyli elementy biżuterii, ale z brązu również, nie z metali szlachetnych. Oczywiście to były bardzo cenne rzeczy w owych czasach, ponad 2500 lat temu, pewnie niecenne co kruszce. Takie rzeczy podjęliśmy, one były oczywiście już zniszczone przez czas i przez eksploatację terenu, ponieważ to było pole orne, więc nieraz pług po tym przejechał, różne maszyny rolnicze, więc część tego inwentarza było trochę połamane, pogięte i tak dalej, ale zasadniczo w dobrym stanie wszystko odnaleźliśmy.
Jak takie rzeczy trafiają do ziemi? Ja wiem, że to ciężko dzisiaj z perspektywy tych 3000 lat prawie sobie to jakoś tam poukładać, ale dzisiaj trafiacie na takie rzeczy, one były celowo zakopane, ktoś się zgubił, porzucił, tam była jakaś osada, która została, nie wiem, spalona, zniszczona, to po prostu zostało, ktoś to zasypał. Jak to wygląda?
No trudno ustalić teraz scenariusz, to są tylko domysły, ale prawdopodobnie było zapewne jakieś wydarzenie w czasie właśnie epoki brązu, gdy nie wiem, ludność tamtejsza poczuła się zagrożona i stwierdziła, że dobrze jest ukryć swój dobytek w ziemi na czas, aż do zażegnania jakiegoś niebezpieczeństwa. Widać, albo nie udało się zażegnać owego niebezpieczeństwa, albo ktoś po prostu zapomniał o tym, ktoś może zmarł, kto to zakopywał, i tak już zostało na tysiące lat pod ziemią, do momentu, kiedyśmy tego nie wykopali.
Ja chciałem pana zapytać o jeszcze jedną rzecz, która budzi mój szczery podziw. Wy wraz z i konserwatorem zabytków, i też mieszkańcami porządkujecie takie zapomniane, porzucone cmentarze poniemieckie, często poniemieckie, bo one, ich historia jest różna, często były używane jeszcze po roku 45 do pochówków, ale dzisiaj to są albo rzeczy kompletnie zarośnięte przez las, trawy i różną tego typu roślinność, albo wręcz śmietniska zasypane jakimiś odpadami z budowy. Wy staracie się to porządkować. Czy pan już może powiedzieć, jaka jest skala tego waszego przedsięwzięcia, bo mam wrażenie, że to nie są jakieś pojedyncze punkty na mapie z powiatu słupskiego czy naszego regionu, tylko z tego się już zrobił taki dość spory zasób miejsc, które możecie uznać za jakoś tam względnie uporządkowane, czy zinwentaryzowane, czy wręcz oznaczone.
Czyli tak, w większości przypadków odpowiadamy na apele społeczności lokalnych, które chcą uporządkować takie miejsca, bo takie stare cmentarze ewangelickie właściwie są zniwelowane z poziomem gruntu. Oprócz roślinności typowej dla cmentarzy nie da się wywnioskować, że tam właśnie znajdowała się nekropolia. Dlatego na taki apel odpowiadamy, przyjeżdżamy z wykrywaczami metali, oczywiście uzyskując wcześniej wszelkie niezbędne pozwolenia, i przeszukujemy ten teren. Do tego jeszcze używamy specjalnych kłujek, dzięki którym możemy znaleźć elementy, które nie są metalowe, czyli wszystkie kamienne nagrobki, betonowe i tak dalej. I stawiamy je do pionu, i dzięki temu te miejsca uzyskują godność jako cmentarze, tak, bo to się należy tym mieszkańcom, którzy tutaj żyli przed nami. Głównie działamy na terenie powiatu słupskiego, ale tak w przeciągu ostatnich lat najwięcej do czynienia mieliśmy z gminą Smołdzino, gdzie tam bardzo dużo jest osób w sołectwach, w poszczególnych wsiach, które się bardzo zainteresowały przywróceniem pamięci o tych dawnych nekropoliach i jednocześnie z tego zrobić takie mikro miejsca turystyczne, atrakcje, łączyć to do ścieżek rowerowych, miejsca, przy których można się zatrzymać, chwilę odpocząć, popatrzeć na piękne przedmioty w formie żeliwnych krzyży czy ładnych pomników cmentarnych, które zostały odnowione przez nas i przez owe społeczności. Także cały czas działamy. Na koncie mamy już ponad 10, więcej, około 15 cmentarzy, które zrewitalizowaliśmy, i jest jeszcze bardzo długa kolejka oczekujących do pracy. Cmentarzy.
To sporo wyzwań przed wami, ale chciałem zadać taką rzecz, która się tutaj sama nasuwa. Czy wy się nie boicie, że wyciągając te żeliwne krzyże gdzieś tam spod ziemi, stawiając je do pionu, porządkując ten teren, tak naprawdę trochę ułatwiacie pracę tym, którzy, pracę w cudzysłowie oczywiście, tym, którzy często żerują na tego typu miejscach i po prostu okradają je, sprzedając gdzieś później te krzyże na złom. Uda się to jakoś ochronić?
Od momentu, od kiedy istniejemy, czyli od 2012 roku i właściwie od samego początku zajmujemy się tymi cmentarzami, ani razu nie zdarzyła się taka przykra historia, aż do bieżącego roku, kiedy w Kobylnicy pomogliśmy tam uporządkować cmentarz. Przy okazji znaleźliśmy też kilka żeliwnych krzyży. W kilku dniach one zaginęły, później zostały odnalezione przez policję razem z osobą, która tego dokonała. Ale to jest jedna, jedyna przykra historia, która się wiąże z naszymi działaniami. Z reguły cmentarze, które odnowiliśmy, są pielęgnowane przez ludzi, którzy byli z nami w to zaangażowani, z reguły właśnie przez mieszkańców danych miejscowości, są doglądane. To jeśli są zadbane i potencjalny złodziej widzi, że ktoś się tym zajmuje, to chyba to też jest odstrasza od jakichś takich niecnych czynów potencjalnego złodzieja.
Wiem, że też pomagacie w wielu miejscach w takich formalnych już wykopaliskach prowadzonych przez firmy archeologiczne, przez specjalistów. A ja słyszałem taką opowieść, proszę nie mówić, kto tego dokonał, że jeden z waszych członków to jest autorem tego słynnego znaleziska, tego skarbu złożonego monet w okolicach Strzelina. To prawda?
Tak, to prawda. Byliśmy w to zaangażowani.
Może pan coś więcej o tym znalezisku opowiedzieć, bo to jest skarb, którego trudno właściwie oszacować wartość finansową tego. Wiem, że ta osoba dostała nagrodę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za to, że zachowała się uczciwie, czyli znalazła ten skarb, to znalezisko, zgłosiła sprawę, przekazała to wszystko. Tam było, zdaje się, prawie 1000 monet i kawałków monet, i to takich sprzed 1000 lat.
Tak, to były monety, depozyt monet arabskich i perskich z okresu średniowiecza, zdeponowany gdzieś na skarpie niedaleko Strzelinka. I kolega akurat przypadkiem, wędrując po lesie, bodajże był na grzybach czy coś dalej, to jako członek stowarzyszenia jest bardzo wyczulony na takie nietypowe anomalie, które mogą się zdarzyć w czasie spacerów, czyli gliniane naczynia, w ogóle potłuczona porcelana i tym podobne. I tak przypadkiem dostrzegł osunięte osuwisko przy skarpie, z której właśnie gliniane naczynie wystawało z częściowo rozsypanymi srebrnymi monetami. Zgłosił to do konserwatora, po czym służby konserwatorskie bardzo szybko zareagowały, ponieważ to jest skarb, rzecz bardzo cenna, dlatego zostały podjęte przez archeologów w bardzo szybkim czasie. Do tego kilka osób z naszego stowarzyszenia jeszcze dojechało. Jest to dobrze udokumentowane na fotografiach, które można znaleźć na naszej stronie na Facebooku między innymi.
Duża rzecz, krótko mówiąc.
Rzecz, którą dzięki któremu tak trochę zaistnieliśmy w mediach ogólnopolskich, bo to jest bardzo nośny temat. Skarb.
No, trudno się.
Akurat w odróżnieniu od epoki brązu, to był taki skarb, no, prawdziwy skarb, taki, o którym ludzie mogą właśnie myśleć, czyli monety, srebro i tak dalej.
To jest też taka fascynująca, bo tu się zastanawialiśmy z kolegami i koleżankami, jak to się stało, że taka liczba arabskich monet znalazła się gdzieś nad słupią między Słupskiem a Ustką 1000 lat temu, i powiem panu, że można z tego naprawdę historię utkać dość sensacyjną. Dlaczego ktoś ten garniec z tymi monetami schował gdzieś tam w skarpie rzeki?
No, to świadczy niewątpliwie o tym, jak ważna była ta okolica, tak? I że kwitł tutaj handel z kupcami arabskimi, że tutaj było dosyć duże zaangażowanie kupieckie w tych terenach.
Ale z krajów arabskich aż tutaj zawędrowali, to jest, zdaje się, 9-10 wiek datowanie tego znaleziska.
Nie zapominajmy, że jeszcze tutaj odbywał się handel z Cesarstwem Rzymskim właśnie w czasie epoki brązu. Więc te kontakty z dalekim południem mają bardzo długą historię.
To macie co robić pewnie w tym okresie między wiosną a zimą. A co robicie zimą? No bo wykopaliska zimą raczej są mniej przyjemne niż te w okresie wiosenno-letnio-jesiennym.
No, jesteśmy bardzo uzależnieni od pogody i od tej sezonowości, ale nie tracimy czasu, bo zima to jest okres, kiedy siedzimy w książkach, szukamy nowych zadań dla siebie na następny rok, wysyłamy pozwolenia do wnioski o pozwolenia do WKZ-u, do nadleśnictw. Zajmujemy się wtedy papierkową robotą.
Praca biurowa przed właściwymi wykopaliskami, tak?
Zgadza się.
Tak to można nazwać. Rozumiem, że plan na rok 2023 już macie mniej więcej określony, czy dopiero będziecie na nim zimą pracować? Jak to będzie wyglądało?
Tak, mamy kilka zadań, które musimy jeszcze załatwić z urzędnikami. Jest kilka tematów, które rozpoczęliśmy w tym roku, a które będą miały swoją kontynuację w roku następnym, czyli to może mogę powiedzieć, że kalendarz na następny rok już jest właściwie zaplanowany, tylko trzeba jeszcze pewne formalne kwestie dopiąć, plus jakieś spontaniczne akcje, które tak jak na przykład skarb monet arabskich mogą wyniknąć z dnia na dzień.
To trzymam kciuki, żeby tych skarbów jak najwięcej zostało odnalezionych, żebyśmy mogli tym cieszyć oczy. Dziękuję bardzo. Paweł Terlikowski, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Gryf. Dziękuję bardzo. Powodzenia życzę.
Dziękuję
i oby ta zima była pracowita dokumentacyjnie, a wiosna już i lato w przyszłym roku, a może też ta jesień, która się nam tutaj rozkręca w tym roku, były bogate w znaleziska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za uwagę.